W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Boże Ojcze, dziękujemy Ci za to spotkanie, za to, że nas gromadzisz. Prosimy Cię, prosi nam Twojego Ducha, abyśmy mogli przyjąć, zrozumieć i przeżywać misterium Twojego Syna obecnego w liturgii. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Mamy sobie dzisiaj o dwóch sakramentach powiedzieć. Nie wiem, jak to zrobimy w ciągu godziny, ale spróbujemy. Sakrament pokuty i pojednania pierwszy, natomiast po przerwie sakrament małżeństwa. Od razu zapowiem, co będzie za dwa tygodnie, bo za dwa tygodnie skończymy nasz rok akademicki 7 czerwca. Nie będę mówił o egzaminie, bo nikt nie przyjdzie. Zakończymy dwoma też elementami liturgii, które dotyczą takich granicznych elementów, momentów życia człowieka, czyli choroba i śmierć. Tak, żebyśmy od chrztu przeszli do końca, czyli popatrzymy na sakrament namaszczenia chorych i na obrzędy, nie tyle sakramentu, co obrzędy właśnie pogrzebu, jak one dopełniają życie człowieka i jakie dają światło. Czyli popatrzymy na chorobę i śmierć, ale w świetle liturgii, żeby tak zamknąć jakby taki cały łuk tego, o czym mówimy. Natomiast dzisiaj powiemy sobie na początku, zaczniemy od sakramentu pojednania, dlatego że on wpisuje się w pewną dynamikę życia sakramentalnego, bo sakramentu musimy popatrzeć jako na coś, co się dokonuje w życiu. I o jaką dynamikę mi chodzi? Mówiliśmy o sakramencie chrztu, który zaczyna w człowieku nowe życie. Czyli to, co się spełniło w Jezusie Chrystusie, my jesteśmy w to wszczepieni poprzez sakrament chrztu. Sakrament bierzmowania dopełnia łaskę chrztu, dlatego nie omawialiśmy go szczegółowo, bo jest on dopełnieniem tego, co się dokonuje w chrzcie i to jest po tej samej linii, można powiedzieć. I Eucharystia, która odnawia w nas to życie i odnawia przymierze chrzcielne, w jakiś sposób to nowe życie. Natomiast w tą logikę wpisuje się sakrament pojednania, dlatego że pomimo tego, że mamy udział w nowym życiu, to jesteśmy grzeszni. I Pan zostawił nam sakrament pojednania, z którym mamy trochę problem, bo moim zdaniem my jeszcze cały czas żyjemy sakrament inaczej. Nie do końca rozumiemy, co się dokonuje w sakramencie pojednania. Mamy jeszcze taką często wyobrażenie o sakramencie pojednania, że chodzi tylko o to, żeby wyznać grzechy i dostać rozgrzeszenie. I to się tylko liczy. Natomiast to kompletnie nie jest to, czego Kościół dzisiaj naucza na temat sakramentu pojednania. To znaczy, to należy, natomiast to jest bardzo spłycone patrzenie, dlatego że sakrament pojednania dzisiaj jest przez Kościół widziany jako odnowienie chrztu. Pewien sakrament, który odnawia w nas łaskę chrztu. Co mam na myśli? Jeśli chrzest wprowadza nas w nowe życie, jeśli chrzest wprowadza nas w całkowicie nową logikę życia Jezusa Chrystusa, jeśli pamiętacie stary Adam i nowy Adam, stary Adam, który żyje dla siebie, żyje w lęku, w zatroskaniu o siebie, widzi czubek własnego nosa i nowy Adam, który wychodzi poza siebie. Zaczyna żyć w komunii, w relacji z Bogiem, z drugim człowiekiem, we wspólnocie, żyje miłością, potrafi żyć duchem służby. To jest całkowicie inny styl życia. To nie jest kwestia tylko pewnych praktyk. Stary Adam umiera, rodzi się nowy człowiek i teraz sakrament, można powiedzieć, że ten stary Adam w nas co jakiś czas próbuje jeszcze się podnieść i powiedzieć, ja tu jeszcze mam coś do powiedzenia. Próbuje odżyć. A co ze mną będzie, a jakby było dobrze, żeby było po mojemu. Czyli wraca w nas stara mentalność, ona w nas jest, cały czas jakoś do momentu naszej śmierci będzie żyła w nas. I sakrament pojednania to jest sakrament, w którym my na nowo przychodzimy, mówimy, żyje we mnie stary Adam, ja widzę, że ta stara mentalność we mnie na nowo odżywa. I przychodzę, żeby zanurzyć się w sakramencie pojednania i powiedzieć, chcę zacząć od nowa, tak samo jak w dniu chrztu, kiedy dostałem nową mentalność. Nowe życie. Dlatego sakrament chrztu i sakrament pojednania są często pokazane jako sakramenty braterskie, można powiedzieć, które mają tą samą łaskę. Sakrament chrztu zaczyna w nas nowe życie, natomiast sakrament pokuty odnawia. Więc zobaczcie, tu nie chodzi tylko o to, żeby wyznać grzech, ale o to przede wszystkim wyznać grzech i dostać rozgrzeszenie, bo to by było bardzo zacieśnione patrzenie. Tu chodzi o to, żeby tak naprawdę na nowo doświadczyć nowości życia. I w jaki sposób to się dokonuje? Spróbuję to pokazać na podstawie dwóch, trzech elementów. Bo nie mamy czasu, żeby wejść głębiej, bo tak naprawdę każdy z sakramentów można by poświęcić cały rok i omówić i historię, i teologię, i to, co się dokonuje w rycie sakramentalnym. Natomiast spróbuję zrobić takie spojrzenie panoramiczne na to, co się w nas dokonuje. Więc sakrament pojednania jest celebracją przede wszystkim. To nie jest rozliczenie się z Bogiem. Jest celebracją, w której człowiek ma doświadczyć na nowo miłosierdzia Boga, które stanie się fundamentem jego życia. I to jest istota tak naprawdę. Ja nie przychodzę po to, żeby wyznać tylko grzechy. Ja przychodzę, wyznaję grzechy po to, żeby doświadczyć miłosierdzia. Żeby Bóg na nowo mi przypomniał, że mnie kocha za darmo jako grzesznika. I żebym odszedł od konfesjonału, wiedząc, że nie muszę ufać sobie i polegać na własnych siłach, tylko na nowo mogę oprzeć się na Jego miłości i miłosierdziu. To jest trudne, bo my wszyscy mamy problem z tym, żeby przyjąć darmową miłość. Bo w świecie nic nie ma darmowego, więc nie wierzymy też w miłosierdzie Pana Boga darmowe. Natomiast tego potrzebujemy, dlatego każdy sakrament pojednania to jest ten moment, kiedy ja na nowo mogę doświadczać, że Bóg kocha mnie za darmo. On nie musi przekonywać cały czas o tym i cały czas dlatego korzystamy z tego sakramentu po to, żeby się uczyć miłości. Bo my po grzechu pierworodnym mamy skrzywiony obraz Pana Boga, jako albo kogoś, kto nas chce rozliczać, co było dobre, a co złe, albo jakoś czyha na nas, albo jest zazdrosny i nam zabrania pewne rzeczy. W sakramencie pojednania na nowo odsłania się dla nas obraz Boga, który jest Ojcem Miłosierdzia i który podnosi człowieka z naszego grzechu, z naszych upadków, z tego, kiedy leżymy już w prochu ziemi. Zobaczymy, w jaki sposób to się dokonuje. Natomiast zacznę od rachunku sumienia, bo to jest pierwsza rzecz, na którą bym chciał zwrócić uwagę. I nie będę omawiał wszystkich warunków spowiedzi, natomiast chcę pokazać rachunek sumienia, bo myślę, że on jest istotny. I on nam pozwala wejść dobrze w sakrament pojednania, w samą celebrację sakramentu pojednania. Rachunek sumienia, którego punktem odniesienia warto robić nie tyle przykazania czy jakieś inne rzeczy, można oczywiście, to jest w pewien sposób. Natomiast Marko Iwan Rupnik, taki teolog słoweński, on mówi bardzo ładnie: punktem wyjścia dla mnie jest moja tożsamość. Kim ja jestem jako chrześcijanin? Jestem nowym, mam udział w życiu nowego Adama, w życiu Jezusa Chrystusa i teraz grzech nie polega na przekroczeniu normy. Grzech polega na tym, że ja zaparłem się nowej tożsamości, którą otrzymałem w chrzcie. Jeśli ja otrzymuję ducha przybrania za synów, dzięki któremu mogę wołać Abba Ojcze, jeśli otrzymuję ducha, który nie jest duchem bojaźni, lęku, ale duchem odwagi, a ja w codzienności, nie wiem, zaparłem się tego i znowu schowałem się jak stary Adam w zaroślach, założyłem maski albo poszedłem na jakąś wygodę, żeby się zaprzeć ideałów moich, to ja się zaparłem swojej tożsamości przede wszystkim. To nie jest kwestia przekroczenia prawa jakiegoś, że trzeba zrobić tak czy tak. To jest kwestia, otrzymałem życie, bo wiara to jest życie, które otrzymuję w darze, Duch Święty, którego otrzymałem w darze, który mi pozwala żyć w nowy sposób i przyszedł sytuacja jakaś krytyczna, trudna. Ja się zaparłem i wróciłem do starego życia, tak jak Piotr, kiedy zaparł się Pana. Bo przestraszył się tego, żeby iść za Jezusem, za nowym Adamem. Tylko zaparł się i został w samym sobie, został w starym życiu. Zobaczcie, musimy popatrzeć właśnie w ten sposób na grzech, jako na przede wszystkim zaparcie się własnej tożsamości. Zaparcie się samego siebie, to znaczy zadanie jakiejś rany samemu sobie, mało temu. Rany, która rani Kościół, relacje z Panem Bogiem, niszczy nasze relacje, bo zobaczcie, po grzechu pierworodnym Adam przede wszystkim zniszczył relacje. I grzech jest tym, co niszczy relacje. I teraz Pan Bóg, widząc nasze zniszczone relacje, chce na nowo odnowić w nas tą łaskę, którą nam dał. I warto na rachunek sumienia w ten sposób patrzeć, kiedy go robimy, punktem wyjścia czynić miłość Pana Boga, którą otrzymujemy, czynić to, kim jestem jako chrześcijanin. To, o czym mówiliśmy, mam potrójną misję w świecie. Niosę światło, jestem odziany w białe szaty, jestem zwycięzcą w tym świecie, mam udział w życiu Jezusa Chrystusa. I przychodzi jakaś sytuacja i ja widzę, że nie wiem, skłamałem, bo się przestraszyłem. Jakoś się zatroskałem o siebie i gdzieś tam powiedziałem coś nieszczerze, czy jakoś tam po prostu się próbowałem ustawić gdzieś. To nie jest kwestia tego, że zrobiłem źle, bo tak nie wolno. Tylko to jest kwestia tego, że ja zaparłem się życia, które jest we mnie. Czyli tak naprawdę wymierzyłem policzek sam sobie i teraz sakrament pojednania to jest właśnie świadomość tego, czy inaczej rachunek sumienia to jest przede wszystkim odkrywanie tego, że ja poprzez grzech niszczę samego siebie, niszczę życie, które jest we mnie, które otrzymałem. A to jest coś o wiele większego niż kwestia przekroczenia normy, że tak nie wolno. I w jaki sposób teraz robić rachunek sumienia? Chcę pokazać pewne elementy, bo to, że ja widzę pewne rzeczy, to jest jedna rzecz. Dzisiaj będzie tak trochę o liturgii i duchowości. Te rzeczy chcę połączyć, czyli sposoby przeżywania też sakramentu. Bo my często może macie to doświadczenie, że idziemy do spowiedzi, spowiadamy się z grzechu, za parę dni grzech wraca. Znowu idziemy, spowiadamy się, grzech wraca. I chcę się tutaj odnieść do takiej myśli Amadeo Cencini'ego, to jest taki mój mistrz, jeśli mogę powiedzieć, jeśli chodzi o formację serca, formację umysłu wierzącego i tej tożsamości człowieka. I on mówi o takim obrazie, dwa obrazy narysuję. Pierwsze to mówi tak, drzewo życia. Wyobraźmy sobie drzewo jakieś. Na tym drzewie są owoce. I mówi, problem jest taki, ja bardzo tą myśl ograniczam teraz, czy inaczej streszczam. Problem jest taki, że my często idziemy do spowiedzi, spowiadamy się z owoców. Zrobiłem to, zrobiłem to, zrobiłem to, zrobiłem to. Czyli z konkretnych faktów. Skłamałem, nie wiem, kłóciłem się, ukradłem, cokolwiek, prawda? Natomiast on mówi tak, jeśli my spowiadamy się z owoców, czyli zerwę cały kosz owoców, idę do spowiedzi, mówię, to zrobiłem, przychodzę za dwa dni i co na tym drzewie będzie? Nowe owoce, prawda? Bo drzewo zostało. I zobaczcie, ja mogę być całe życie takim sadownikiem, który przychodzi, nie, kłóciłem się z żoną, nie chcę, już nie będę, przychodzę, o, już widzę, nowe jabłuszko rośnie. Zdarza się, prawda? Pewnie macie to doświadczenie. Więc co mówi Cencini? Nie wystarczy się skupić tylko na owocach. Mówi, my musimy od owoców zejść do gałęzi, od gałęzi zejść do pnia, a potem odkryć korzeń i tutaj zacząć pracować, bo teraz jeśli ja, nie wiem, jeśli to drzewo jest złe w całości, jeśli ja utnę korzeń, albo przynajmniej go naruszę, to ja się nie muszę skupiać na owocach. Jeśli ja utnę korzeń, to drzewo całe wychodzi, nie? Oczywiście to jest bardzo schematyczne, natomiast chodzi o to, żeby nie skupić się tylko na owocach, bo mówię, jeśli my się zatrzymamy na tym poziomie, to my całe życie będziemy w takiej pracy syzyfowej. I dlatego rachunek sumienia musi zejść do naszej tożsamości, do tego, kim jestem, do tego, co jest raną mojego serca, gdzie ten stary Adam we mnie jeszcze jest i jaki czuły punkt on wykorzystuje mojego serca, poprzez który się tam próbuje jeszcze rozwijać. W jaki sposób to czynić, bo to jest teraz, myślę, istotne. Cencini mówi tak, jeśli człowiek jest ochrzczony, to mam nadzieję, że pamiętacie ten obraz chrztu Jezusa, o którym mówiłem, to jest zejście, Pan, który schodzi z nieba do otchłani, do krzyża i tutaj doświadcza nowego życia, zmartwychwstania, kiedy ojciec nie dopuszcza, żeby syn pozostał w grobie, w otchłani i ojciec podnosi go do nowego życia. Pamiętacie to mniej więcej, tak? Mam nadzieję. I teraz Cencini mówi tak, życie chrześcijanina jako człowieka uchrzczonego, czyli nasza chrzcielna tożsamość, polega na tym, żeby przeżyć tą drogę Pana Jezusa. Oczywiście, ostatecznie ją przeżyjemy w momencie śmierci, o tym powiemy za miesiąc. Natomiast Cencini mówi tak, praca nad sobą, czy korzystanie z sakramentu pojednania, co potem jest trochę szerszym pojęciem, polega na tym, żeby zejść do otchłani swojego serca. I to zejście ma cztery etapy. O tych czterech etapach powiem, kontrolując nieco czas. Pierwszy etap polega na tym, żeby popatrzeć na swoje zachowania, konkretne zachowania. I to są te owoce, można powiedzieć. Zachowania. To znaczy patrzę na to, co robię. Patrzę na to, właśnie to, co mówię, nie? Skłamałem, nie wiem, mam tendencję do przeklinania, do kłamania, do kłóciłem się, nie byłem cierpliwy i tak dalej. Więc ja widzę te zachowania, powiedzmy, jakieś tam, prawda, które się pojawiają w moim życiu. I my to robimy. Ogólnie bym powiedział, mają doświadczenie spowiedzi, że na tym etapie to my wszyscy potrafimy jakoś tam funkcjonować bardziej czy mniej. Tylko problem jest taki, że na tym etapie się zatrzymujemy. Często. Natomiast Cencini mówi tak, drugi element to są postawy. Czym jest postawa? Zaraz powiem. Postawa to jest wyuczony sposób reagowania. To znaczy, tu mogę powiedzieć, przeknąłem, nie? Ale tutaj przeklinam. Tu mogę powiedzieć, upiłem się, ale tu mogę powiedzieć, piję często. Tu mogę powiedzieć, pokłóciłem się. Jest jakiś fakt, ale tutaj jestem kłótliwy. Postawy to są na przykład jeśli mówimy o postawach, to są takie rzeczy jak właśnie jestem wstydliwy, albo jestem duszą towarzystwa i chcę być w centrum, czyli jakaś postawa narcystyczna, to może być postawa wycofania, to może być postawa panowania, czy próba zdobywania, gdzieś tam narzucania swojej woli. To są pewne wyuczone style życia i to jest już coś więcej. Można powiedzieć, to są gałęzie, bo teraz z postaw rodzi się jakieś zachowanie. Jeśli ktoś jest, powiedzmy, postawa może być jakiejś bycia dominującym gdzieś i z tego może się rodzić się zachowanie na przykład konkretnej kłótni, nie? Bo ktoś musi postawić na swoim. Więc zobaczcie, z postaw rodzi się zachowanie. Postawy to są już te tutaj gałęzie, powiedzmy, jakoś tam. Albo nawet pienie, zależy, jeśli nie. Więc ja widzę, zauważam pierwsze jakieś zachowania konkretne i potem patrzę, jaka jest postawa moja? Jakie są te wyuczone schematy? To mogą być schematy wyuczone, czy z rodzin, z życia rodzinnego, z patrzenia się na rodziców, czy z domu rodzinnego, czy w pracy. Załóżmy, ktoś ma jakieś wyuczone schematy reagowania i tak dalej. I nie reagujemy tutaj. To znaczy, inaczej, jesteśmy wyuczeni i to jest naturalna skłonność, którą mamy. Że załóżmy, kiedy ktoś nas dotknie, to my mamy jakby to jest pewien automatyzm działania też w postawie. I mówię, to jest już ważna rzecz, kiedy my to zauważymy, bo możemy zejść trochę pod zachowanie, już nie zatrzymujemy się tylko na zachowaniu, tylko schodzimy niżej. Trzecia rzecz to są uczucia. Aha, i jeszcze jedna rzecz. To, o czym tutaj mówię, to nie jest kwestia jeszcze oskarżania się moralnego, to jest bardziej diagnoza serca, żeby powiedzieć moje serce, co jest w tobie. To jest ważna rzecz, bo my często tutaj się już oskarżamy i tak dalej. Uczucia. Czy nie mówię o dwóch rzeczach? Jakie uczucia towarzyszą moim postawom i zachowaniu? To jest pewien etap. To znaczy tak, czy jestem, nie, kiedy wchodzę w jakiś grzech. Widzę na przykład postawę, wczoraj się pokłóciłem. Nie? Jakie mi uczucia towarzyszyły wtedy? Czy to była agresja, czy to była irytacja, czy to były jakieś, nie wiem, złość i tak dalej. Więc zauważam pewne uczucia, które pokazują mi już tutaj trochę dalej, można powiedzieć, co jest w moim sercu. One mnie sprowadzają jakby trochę, za każdym razem trochę głębiej do serca. I przy uczuciach on mówi o dwóch elementach. Pierwsze to jest szczerość. Szczerość polega na nazwaniu. Czuję to, czuję to, czuję to, czuję to. Tak. I to jest, mówi, szczerość. Nazwać sobie uczucia, te, które są we mnie. Natomiast mówi, nie wystarczy to. Jest potrzebny drugi element. Przejście od szczerości do prawdy. Pierwsze oznacza, co czuję. Drugie, prawda, dlaczego to czuję. Dlaczego czuję irytację? Dlaczego czuję gniew? Dlaczego czuję smutek? Dlaczego czuję złość? To nie są pytania, na które odpowiedź znajdę od razu. Natomiast jeśli ja mam jakąś mentalność, czy świadomość, że w ten sposób dochodzę do poznania własnego serca, to powiedzmy tydzień, czy miesiąc, czy dwa miesiące i pewne rzeczy mi się zaczynają otwierać powoli. Bo na przykład jedna osoba przychodzi raz do mnie i mówi, że czuje zazdrość, bo w relacji chłopak-dziewczyna czuje zazdrość. I rozmawiamy trochę, ja tam podprowadzam, zadaję jakieś tam pytania takie czy inne, a ta mówi, już wiem, o co chodzi. Ja czuję zazdrość, to jest szczerość, czuję zazdrość. Ale dlaczego czuję zazdrość? Bo się czuję niepewnie w tej relacji. To znaczy nie mam poczucia własnej wartości, nie wierzę w swoje piękno i dlatego jak widzę, że jakaś inna dziewczyna przychodzi do mojego chłopaka, to się pojawia zazdrość, która się rodzi właśnie z tej prawdy, że ja się czuję niepewnie. Ja nie mam poczucia własnego piękna, czy poczucia wartości. Nie? I zobaczcie, to jest piękne, kiedy osoba potrafi odkryć, skąd się rodzi takie uczucie. I ona wie, że może pracować już nad konkretną cechą, czy inaczej to, co jest w jej sercu. Ona zeszła już naprawdę głęboko w poznawaniu siebie. I wie, że kwestia, nawet jeśli tutaj by była kłótnia, tak? Tutaj by była jakaś tam postawa zawłaszczania, kłótnia, załóżmy, jak chłopak, dziewczyna, czy mąż, żona. Odkryje, że ta kłótnia jest postawą zawłaszczania sobie tej drugiej osoby, że ona jest tylko dla mnie i tak dalej, nie ma prawa do kontaktu z innymi. Dlaczego taka postawa? Bo jestem zazdrosna, czy zazdrosny. Dlaczego jesteś zazdrosny? Bo się czuję niepewnie w tej relacji, albo nie czuję zaufania, bo jest jakaś rana w moim sercu. Więc zobaczcie, ta osoba nie zatrzyma się już na samej kłótni. Ta osoba naprawdę odkryje, że problem jest już tutaj gdzieś, powiedzmy, nie? A jakby się tego spogadała, kłóciłem się, to się będzie całe życie kłócić. I nigdy nie odkryje tego, co jest w jej sercu. I czwarty element to jest motywacje. Dlaczego ja to robię? Nie? Dlaczego te uczucia? Dlaczego te zachowania, postawy? To jest to, kiedy człowiek odkrywa motywację, a Chen-Chin to też nazywa główna rana serca, bo tutaj tak naprawdę odkrywamy, kim my jesteśmy. Czy nasze motywacje są powodowane miłością, czy ustawianiem siebie, czy szukaniem siebie, czy te motywacje są starego Adama, czy nowego Adama, czyli czy to są faktycznie motywacje te, które są z nowego życia, które mi dał Chrystus, czy jest to jeszcze we mnie cały czas ten żyjący stary Adam. Więc zobaczcie, my schodzimy, można powiedzieć, po tych czterech etapach i dochodzimy do tego, co jest problemem. Chen-Chin mówi, że często tutaj na dnie możemy odkryć jeden główny problem naszego serca, nie? Jeden jakiś tam korzeń, nad którym możemy pracować. I mówi, odkrycie tego już jest pasjonujące. Kiedy człowiek zaczyna rozumieć siebie i własne serce. I zobaczcie, teraz kiedy my z tym przyjdziemy do spowiedzi, kiedy odkryjemy, co w nas jest, a w tym momencie Ojciec powie, ja odpuszczam Tobie grzechy, to ta miłość Pana Boga nie zatrzymuje się tylko tutaj na powierzchni. Nie spływa po nas. Tylko ona naprawdę jest zaaplikowana w samo serce i tutaj człowiek zaczyna odkrywać, że pomimo moich płytkich motywacji, pomimo takich czy innych uczuć, pomimo moich postaw, Bóg mnie kocha i najgłębiej w moim sercu jest Jego miłość. I tu się zaczyna nowe życie. Tu się zaczyna doświadczenie miłości, często zdumienie. Dlaczego ma miłość do mnie? Dlaczego on jest taki cierpliwy? I tutaj tak naprawdę zaczyna się, więc można powiedzieć, tu możemy umieścić sakrament pojednania, który jest odnowieniem życia, które jest w nas. Więc zobaczcie, to co zejście Jezusa Chrystusa do otchłani i zmartwychwstanie dokonało się w naszym życiu w momencie chrztu, raz jedyny, niepowtarzalny, kiedy zostaliśmy złączeni z Jezusem w tej wędrówce. Natomiast każda spowiedź ma moc odnowić w nas to życie, kiedy my, odkrywając nasze grzechy, nasze motywacje, to wszystko, można powiedzieć, jesteśmy rozłożeni na łopatki, wiemy, że nie możemy liczyć na siebie, że jesteśmy grzesznikami przed Panem Bogiem. I w tym momencie Ojciec mówi, nie dopuszczę, żebyś pozostał w grobie Twojego grzechu. Ja odpuszczam Tobie grzechy i powstajemy do nowego życia, odnowienie Jego miłością. Więc to jest pewna droga paschalna, droga chrzcielna, którą każdy sakrament pojednania w nas odnawia. I dlatego tak ważne jest, zobaczcie, nie chodzi w spowiedzi o to, żeby się rozliczyć z tego, że ja wyznam to i dostaję rozgrzeszenie. Jeszcze byśmy chętnie to zrobili na zasadzie automatu. Tak, były takie księgi w 8 wieku mniej więcej mnisi zrobili, za jaki grzech idę w pokuty. I był taki, wiecie, prawie jak w tym, w Biłantu macie najbliżej, nie? Ten skrypt. To tam jest tak, nie? Ile towaru przynosisz do konfesjonału? Dobra, to za to trzy zdrowaś Mario, dwa Ojcze Nasze, jeszcze jedno chwała Ojcu, dobra. Masz rabat dzisiaj bez chwała Ojcu, nie? Byśmy tak chcieli. Natomiast sakrament pojednania my musimy widzieć jako pewną drogę paschalną. Jeśli chcemy faktycznie go przeżywać jako celebrację, jako doświadczenie czy złączenie z Jezusem Chrystusem paschalnym. To jest ta droga. Czy to do tej pory jest jasne? Więc teraz spróbujemy popatrzeć, jak to się dokonuje w celebracji samej. Bo bez tego byśmy, że tak powiem, nie do końca rozumieli celebrację. Więc nie mamy dużo czasu, natomiast chcę to pokazać po to, żebyśmy mogli gdzieś tam... Zobaczcie, ta cała droga to też nasze przygotowanie. I przygotowanie nie tylko do samego sakramentu, ale pewien sposób przeżywania naszego życia. Potem, kiedy mówimy o samej celebracji, bo ja wiem, że my nie mamy tego słowa nawet, nie myślimy o sakramencie pojednania jako celebracji. Natomiast to jest celebracja sakramentu. To jest liturgia. Liturgia, w której uczestniczą dwie osoby. Często oczywiście, czy Kościół mówi o tym, żeby to była celebracja wspólnotowa. Czyli żeby wspólnie słuchać Słowa Bożego, które nam daje światło na nasze życie, które nam oświeca tą drogę.